Jak dobrze, że znowu możemy zgromadzić się wokół Słowa Bożego. Chciałbym najpierw przeczytać fragmenty psalmu 28, które wydaje mi się, że tak bardzo pasuje do dzisiejszych naszych rozważań, do dzisiejszych naszych refleksji. Kochani, zwróćcie na ten psalm uwagę. Psalm 28. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie milcz na wołanie moje, abym, jeśli byś się nie ozwał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, którzy, gdy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, złość jest w ich sercu. Pan jest mocą moją, gdyż wysłuchał głosu błagania mego. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Zbaw lud swój i pobłogosław dziedzictwo swoje. Paś ich i podtrzymuj na wieki. Pomódlmy się. Skłońmy nasze głowy do wspólnej modlitwy. Panie Boże, dziękujemy, że słyszysz nas. Dziękujemy, że kochasz nas. I gdy czujesz nasze pragnienia, udzielasz nam zgodnie z nimi. Dziękujemy, Panie, że możemy teraz pochylić się nad Słowem Twoim, które pomoże nam przetrwać dni końca w wierze, w pokoju, w miłości. Pobłogosław tę chwilę, kiedy będziemy czytali obietnice, czytali to, co masz tak ważnego nam do powiedzenia. Dziękuję, dziękuję, drogi Boże, za Twoją obecność przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz trochę muzyki. Jak to powiedział wieszcz, że pieśń ujdzie cało. Zawsze pieśń ujdzie cało. Romanie gramy. Długo już trwa ta pandemia. Ale ja myślę o pandemii grzechu, o strasznie śmiertelnym wirusie grzechu, który zaistniał na naszej ziemi, na naszej planecie prawie 6 tysięcy lat temu. Prawie. Trwa również kwarantanna. Nie możemy kontaktować się z naszą niebiańską rodziną. Nasz pobyt jest ograniczony tylko do ziemi. Nie możemy podróżować po przecudnym wszechświecie. I nawet jeszcze nie widzieliśmy się bezpośrednio z naszym niebiańskim Ojcem. Ale mimo tej tragedii, mimo tych zmagań, została nawiązana cudowna łączność między domem niebieskim a domem na ziemi. Jezus Chrystus na wzgórzu Golgoty postawił taki maszt miłości, dzięki któremu zaistniała na nowo łączność, bez w zasadzie żadnych ograniczeń, obyśmy tylko chcieli z tego skorzystać. Pan Jezus, gdy był na ziemi, wiele razy w przepiękny sposób zachęcał nas do pielęgnowania tych kontaktów z Ojcem. I użył takiego bardzo pięknego, ludzkiego, rodzinnego porównania, które powinno nam trafić do serca. Te słowa zapisane są w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale i one brzmią tak. Popatrzcie, jeśli wy tedy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać dzieciom waszym. Potrafimy? Ojcowie, matki, gdy dzieci was proszą o jedną rybę, to ja wiem, co wy robicie. Dajecie wy im dwie ryby. Jak was proszą o jeden bochenek, więcej nawet, więcej. Czy doświadczyliście szczęścia w tym dawaniu, pomaganiu, błogosławieniu swoich dzieci? Czy odczuliście wzruszenie nawet? Myślę, że tak. I wtedy Jezus dokończył tą myśl tak pięknie. O ileż bardziej Ojciec wasz niebieski. I tu Jezus zasugerował tą naszą największą potrzebę, jaką mamy w naszych czasach i zawsze. Potrzebę Ducha Świętego. Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą o to. A w darze Ducha Świętego otrzymujemy wszystko, o tym jesteśmy przekonani. O tym jesteśmy naprawdę przekonani. A więc niebieski Ojciec przede wszystkim kocha, słyszy, reaguje, daje. Proroctwo Izajasza wspomina, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecięciu, bo zdarzają się różne tragedie i wypadki, to ja, Syjonie, nie zapomnę o tobie i zawsze zareaguję, bo na moich dłoniach wyrysowałem ciebie. Jesteś zawsze przed obliczem moim. Nie mogę zapomnieć o tobie. A ukoronowaniem tej zachęty są słowa, które zapisane są w Izajaszu w 65 rozdziale, że zanim ten lud zawoła, ja już usłyszę, ja odpowiem jeszcze wcześniej, niż oni poproszą. Niesamowite reakcje nieba na nasze potrzeby, na nasze łzy, na naszą ludzką rozpacz i osamotnienie. Ale gdy rozmawiamy z Bogiem, chcemy, drodzy, uwzględnić pewną kwestię. My mamy swoje pragnienia, my mamy swoje plany, tęsknoty i jak dobrze, że mówimy o tym Bogu. Ale zawsze powinniśmy pamiętać, że to są nasze subiektywne odczucia, niestety ograniczone, okaleczone grzechem. One nie muszą być egoistyczne, te prośby, nie. Ale zawsze bierzmy pod uwagę to, że mówi Bóg, myśli moje nie są jak myśli wasze. Drogi moje nie są jak drogi wasze. Moje plany. Ja mam plan wobec was. I teraz pierwsze, bardzo ważne pytanie. Czy gorąco wierzymy w to, że Boże plany i zamiary wobec nas są naprawdę dobre i doskonałe, chociaż nie rozumiemy pewnych kwestii, nie rozumiemy drogi, którą On nas prowadzi. Chcielibyśmy przejść do doświadczeń naszych, które też opisane zostały w różnych miejscach Słowa Bożego, ale dzisiaj znowu sięgnę do Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18 i zapraszam, abyście pomyśleli, czy odnaleźli w swoich Bibliach. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18, wiersz 7 i 8. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kilka kwestii, drodzy, jest poruszonych w tym fragmencie, a związanych naprawdę z naszymi czasami. Po pierwsze, jest tutaj powiedziane, że lud czasów ostatnich będzie się naprawdę dużo modlił, tak dużo modlił, że dzień nie wystarczy. Dzień i noc ci ludzie będą wołali do Boga. Czy kiedykolwiek tak robiliśmy? Jeszcze nie. Za duży komfort. Za bardzo się jeszcze bezpiecznie czujemy. Mowa tu jest naprawdę o trudnych chwilach, które nadchodzą, które spowodują to, że ludzie będą naprawdę szukali oblicza Bożego, lud Boży. Dlaczego? Z powodu pewnych trudności. Z powodu tego, że jeżeli ostatni chrześcijanie będą pragnęli przestrzegać Bożych przykazań, a szczególnie tych skarbów, które wynieśli z Edenu, z raju. Mam na myśli dzień sobotni, święcenie dnia sobotniego, pomimo różnych przeszkód, zgodnie z czwartym Bożym przykazaniem. Wierność temu przykazaniu jako znakowi lojalności całkowitej i bezgranicznej. Jeśli Pan tak powiedział, to my nie wybieramy innego dnia, pomimo różnych innych sugestii. To będzie problem. Są również problemy związane z kwestiami rodzinnymi, małżeńskimi, ale mamy drugi skarb, który wynosimy z Edenu, z raju. Te przepiękne Boże ideały na temat małżeństwa, na temat miłości w małżeństwie, na temat wychowania dzieci, przekazywania tych skarbów wiary. Ostatni chrześcijanie, którzy będą wierni Bogu, nie odejdą od tych ideałów i do końca będą twierdzić, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i się nic nie zmieniło. Taki jest Boży plan i tylko tak można ten cel miłości zrealizować. Tylko tak można prokreować świat z pomocą Bożą. Tylko tak można potem wychowywać dzieci na podobieństwo Boże. Są to trudne kwestie, które będą poruszane jeszcze niejednokrotnie. I ci, którzy pozostają przy przykazaniach Bożych, mogą być odepchnięci na skraj, mogą być oskarżeni i wołają do Boga: Boże, pomóż, nie milcz. Czy mamy taką odwagę stanąć z całego serca po stronie Bożej? Jeżeli tak, to Bóg będzie z nami, ale niełatwe chwile nas czekają. Wołają dzień i noc, ale Bóg weźmie ich w obronę. To znaczy, że ten lud został atakowany jakąś nową sytuacją. Być może się już nie uda zachować statusu Kościoła. Może ci chrześcijanie będą nazywani, tak jak kiedyś pierwsi chrześcijanie, sektą. Sektą, która zagraża poczuciu bezpieczeństwa i pokoju na tym świecie. Tak może być, kochani. Te doświadczenia dzisiaj są dopiero przedsmakiem. Tak naprawdę jeszcze w tych tygodniach nie wołaliśmy do Pana dniem i nocą. Nikt nas nie zachęci do tego. Ale te doświadczenia, które są, gdy znajdziemy się naprawdę w dolinie cienia śmierci i przez chwilę, gdy będzie nam się wydawało, że niebo milczy. Nie milczy. Powiadam wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko potrzebujemy wiary. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Potrzebujemy wiary. A ta wiara jest oparta na obietnicach Bożych, a nie na uczuciach. Czasem nam się wydaje, że niebo jest tak daleko. To mogą być obecne nasze doświadczenia rodzinne, zdrowotne. Wołamy do Boga w różnych sprawach i się tak podle czujemy. I myślimy sobie, o, skoro się tak źle czujemy, to Bóg jest daleko od nas. Dokładnie to jest odwrotnie. Im się gorzej czasem czujemy, tym Boży aniołowie, wysłańcy są bliżej nas. Bliżej. Naprawdę bliżej. Kochani, dzisiaj chcemy przestudiować pewne przykłady, cudowne przykłady z Pisma Świętego, które są właśnie dobrą zachętą dla nas. Jak Bóg reaguje na modlitwy człowieka? Chciałem się podzielić pewnymi przykładami, które osobiście dla mnie są bardzo bliskie i pocieszające. A lubię o tym mówić, co dla mnie jest ważne, bo może i dla was też będzie to potrzebne i bliskie. Pierwszy przykład związany z Bożym mężem, wielkim mężem, najskromniejszym, którego Bóg wysłuchiwał zawsze. Mojżesz. Chcielibyśmy otworzyć Słowo Boże, 5 Księgę Mojżeszową, 3 rozdział. I tam przedstawiona jest historia pewnej modlitwy, niesamowitej modlitwy. Nie będę opowiadał całego kontekstu. Wy dobrze wiecie i znacie tą historię. Jak Mojżesz już przyszedł na granicę z ziemią obiecaną, już zapachniało ziemią obiecaną. Byli na granicy. Ale zaistniały pewne problemy i przedłużył się czas ich pielgrzymki. I w czasie tego pielgrzymowania, jak się coś przedłuża, to zawsze powstaje więcej kłopotów. Tam najgorsze negatywne doświadczenia przeżyli na pustyni w czasie reszty tych 38 lat. I dla Mojżesza też był krytyczny czas u skały, z której miała za chwilę popłynąć woda. Mojżesz upadł, nie uwielbiając Boga i nie reagując cierpliwie na tą trudną sytuację, ufając w pełni Bogu. I Bóg wtedy zadecydował coś dramatycznego w stosunku do tego człowieka. Gdy Mojżesz się o tym dowiedział, to się załamał. Panie Boże, ja z tym ludem wyszedłem. Ja chcę dojść. Ja muszę. Panie, ja nie chcę podzielić losu tych, którzy nie ufali Tobie, losu buntowników. I właśnie wtedy, wiersz 23, zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie Boże mój, Jest to piąta księga Mojżeszowa, 3 rozdział od wiersza 23. Czytam. Na wszelki wypadek przypominam. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Wczujcie się teraz. Kochani, wczujcie się w to błaganie. To nie było takie mówienie pod nosem. To był krzyk rozpaczy, krzyk duszy. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was i nie wysłuchał mnie. I rzekł do mnie, dosyć, i już na ten temat więcej do mnie nie mów w tej sprawie. No i Mojżesz musiał się pogodzić z tym. Ciężko, ale jeszcze nie wiedział, jakie Bóg ma plany. No, gdyby wiedział, to byłoby mu dużo łatwiej. A Bóg miał naprawdę wielkie plany. Po pierwsze, Mojżeszu, jeżeli masz umrzeć i podzielić los tych wszystkich ludzi, to ja ci pomogę umrzeć. Wyjdziesz na górę. Nie umrzesz w dolinie depresji, ale wyjdziesz na górę. Ja ci pokażę przyszłe rzeczy. Jak twoje oczy będą zapatrzone w te przyszłe rzeczy, no to zaśniesz. Aniołowie cię pochowają i zniosą w dolinę nad równinami moabskimi. I zakryją twój grób, aby nikt nie znał i nie wiedział drogi do twojego grobu. I tak się stało. Ta śmierć Mojżesza była w blaskach oczów zapatrzonych w błogosławioną przyszłość. Ale nie tylko. Znacie tekst z Judy 9, który mówi, jak Jezus Chrystus, bo tam mowa jest o Jezusie, ten archanioł to jest Jezus. Często on tak występuje. Jak walczył z szatanem, aby dokonać cudownego zmartwychwzbudzenia Mojżesza, bo Mojżesz miał odegrać wielką rolę na Górze Przemienienia. To też wiemy. Tam Mojżesz występuje. Tam Mojżesz występuje razem z Eliaszem i prowadzi niesamowicie wielką rozmowę w cieniu Golgoty, aby Jezusa Chrystusa wesprzeć. Gdy myślimy o Mojżeszu, to co powinniśmy w tym momencie powiedzieć? Że Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza tylko inaczej niż tego pragnął Mojżesz. A teraz wniosek? Dobry to był plan wobec Mojżesza? Chociaż taki trudny do zaakceptowania? Ponad spodziewania Mojżesza. Mojżesz już nigdy nie wrócił do grobu. Wrócił do domu ojca. Zwyciężył. Przykład drugi. Związany z pierwszymi bohaterami Nowego Testamentu. Pamiętacie, przykład pierwszy mówi o modlitwie wysłuchanej inaczej. Jak pięknie Bóg inaczej wysłuchuje. A teraz jest inny rodzaj modlitwy. Bohaterowie Nowego Testamentu. Pewne małżeństwo. Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział i cała tamta historia, piękna, ale dramatyczna, jest opisana. Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział i od 5 do 7. To jest wprowadzenie w tą historię. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Ale ich życie nie było szczęśliwe. On był kaznodzieją w owym czasie. I to naprawdę bardzo, bardzo zacnym, bo muszę wam powiedzieć, że miał już wiele lat, a nie poszedł jeszcze na emeryturę, a nawet jak poszedł, to jeszcze służył w świątyni. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że kapłani i lewici szli na emeryturę bardzo wcześnie. Jest napisane w czwartej księdze Mojżeszowej, że gdy mieli 50 lat. Ale Zachariasz miał dużo więcej w tamtym czasie i jeszcze służył. Był tak zacnym człowiekiem, tak potrzebnym świątyni. Chcieli go tam widzieć, a on z wielką radością wypełniał swoją misję. Ale na tej ziemi zawsze jest takie małe ale. Ale on i jego żona Elżbieta, ta zacna, bogobojna kobieta, bardzo nieszczęśliwi. Dlatego, że w rodzinie żydowskiej, gdy nie było dziecka, gdy nie mogła mieć dzieci, to oznacza, że coś źle. Brak błogosławieństwa, jakaś kara, jakieś konsekwencje. Ale jakie? Za co? I tak Elżbieta, gdy patrzyła na inne kobiety brzemienne, z goryczą przełykała łzy. Mówiła: Panie, czy możesz mnie wysłuchać? W czym ja jestem gorsza od tych innych kobiet? Panie, czy możesz mnie wysłuchać? I Zachariasz też ją pociesza jak może i się modli i modli. I w końcu się przestał modlić. Bo się już zestarzeli i już z punktu widzenia fizycznego dzieci nie mogli mieć. Co się dzieje? Wiersz 13. Niesamowity. Anioł zaś rzekł do niego, gdy Zachariasz był w świątyni i tam ofiarował modlitwy i kadzenia. Nie bój się, Zachariasz, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Piękne, niesamowite. Wysłuchana została modlitwa. Panie, teraz? Jaki to jest rodzaj wysłuchania modlitwy? Wysłuchani później, niż się tego spodziewali. A teraz Bóg zdradza tajemnicę i ja mogę o tym z wielką radością powiedzieć. Jan nie mógł się w dowolnym okresie czasu narodzić, ponieważ Bóg miał wielki plan wobec dziecka Zachariasza i Elżbiety, że będzie prorokiem w duchu i mocy Eliasza i przygotuje drogę Chrystusowi. Czas narodzin Chrystusa był określony ściślem proroctwa Daniela, ale Jana Chrzciciela nie. Jana Chrzciciela nie. A ponieważ misja Jana miała być ściśle związana z misją Chrystusa, Jan nie mógł się urodzić wcześniej. I archanioł tak pięknie mówi do Zachariasza: Zachariaszu, wielu będzie się cieszyć z jego narodzenia. On będzie już napełniony duchem zaraz od początku, jeszcze w łonie matki swojej. On to przygotuje tak wiele ludzi dla Pana, na pierwszy Adwent, na przyjście Jezusa, Baranka Bożego. On niesamowity. Ale Zachariasz i Elżbieta o tym wszystkim nie wiedzieli. Dopiero później w swoim czasie się dowiedzieli. Ile było nawróceń, ile chrztów. Jak zupełnie inna była atmosfera w Judei i tam na pustyni, gdy przyszedł Jezus, bowiem przed Nim torował drogę Mu Jan. Wymodlone, wypłakane, wyłzawione, wytęsknione dziecko. Dziecko modlitwy. Drugi rodzaj. Jaka modlitwa? Wysłuchani później, albo dużo później, ale na czasie, w czasie odpowiednim. Przykład trzeci związany jest z osobą naszego drogiego Zbawiciela. Otwieramy wspólnie znowu list do Hebrajczyków, 5 rozdział. Zanim to znajdę, a trochę poszukam, chcę opowiedzieć wam, że gdy Jezus stanął nad grobem Łazarza, to powiedział takie piękne słowa. Podniósł swoją głowę do góry i powiedział takie słowa: Ojcze, Ojcze, Ty mnie zawsze wysłuchiwałeś. Ty mnie zawsze wysłuchiwałeś. Wiecie, W zasadzie na ziemi jeszcze nigdy się nie modlił tak jak Jezus, bo nikt na ziemi nie kochał tak jak Jezus. Nikt nie był tak wrażliwy na potrzeby innych ludzi jak Jezus. I nigdy nie był nikt poświęcony tak dalece ludzkości jak Jezus. Jezus się dużo modlił. I dzięki temu właśnie odniósł zwycięstwo. To była ta wiara Jezusa. To było to oparcie na Ojcu. I Jezus powiedział wtedy nad grobem Łazarza: Ojcze, Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ty zawsze mnie wysłuchujesz. A teraz przeczytamy jako dalszy ciąg list do Hebrajczyków, 5 rozdział od wiersza 7. Za dni swego życia w ciele, na pewno mowa jest o Chrystusie, zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. To jest obraz modlitwy zaangażowanej, z całego serca, nie takiej byle jakiej przymuszonej. Takiej decyzji na śmierć i życie, drodzy. Ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Wiersz 7 mówi nam o pewnej modlitwie, szczególnej modlitwie, i jest tutaj odnośnik do Ewangelii, która opowiada historię z Getsemany. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus Chrystus został wtedy wysłuchany, szczególnie gdy wołał do swojego Ojca: Ojcze, jeśli możesz, to odsuń ode mnie ten kielich. A z punktu naszego ludzkiego widzenia my tak uważamy, że nie został wysłuchany, że ta odpowiedź była zupełnie odwrotna. Że tak jakby Ojciec nie słyszał tego wołania, a szczególnie potem, gdy będą się rozgrywały dalsze dramaty związane z krzyżem. Tak, kochani, my wiemy o tym, ale chcemy jeszcze do tego raz wrócić. Jezus znał plan swojego Ojca w detalach. Wiedział, co go czeka. 3 razy przepowiadał szczegóły związane ze swoją śmiercią. 3 razy. Wiedział nawet, że będzie opluty. Wszystko wiedział. Ale jak się to zaczęło dziać, to cała ta wizja, cały ten poukładany świat Jezusowi runął. W związku z doświadczeniem przyjęcia na siebie potępienia w imieniu za wszystkich grzeszników. I co się wtedy stało? Jezus nie otrzymał daru męczeństwa wtedy, tak jak inni święci Boży męczennicy. To jest niesamowity dar. To jest dar niesamowitego pokoju, ale przede wszystkim odwagi. Odwagi, która no nie boi się tak śmierci, jak to zazwyczaj my się boimy. Jest to dar niesamowity. Dar ufności, dar spokoju, dar nawet pewnego zadowolenia, że ktoś może cierpieć za Chrystusa. Chrystus nie otrzymał tego daru. On umierał bez odrobiny otuchy. On umierał przy milczącym niebie. Nawet słońce zasłoniło swoją twarz. Milczące niebo. Ale list do Hebrajczyków upiera się, że Jezus został wysłuchany. Tak, został wysłuchany. Bo anioł wzmocnił Chrystusa, aby mógł to wszystko wytrzymać mimo wszystko. I to już było w Getsemane. I na krzyżu też w tych ostatnich chwilach uspokoił się Jezus i oddał swojego ducha i serce, tak jak zawsze, w ręce Ojca. Został wysłuchany. Jak został wysłuchany? Mimo wszystko i tym razem został wysłuchany. Krzyż go nie zatrzymał. Śmierć, tak naprawdę, która tylko na trzy dni go zatrzymała, nie pokonała go. Grób go nie zatrzymał. I aniołowie przyszli z poselstwem do Jezusa w poranku zmartwychwstania. Wstań, Ojciec twój woła na ciebie. Trzeci rodzaj modlitw, wysłuchani w cierpieniu, pomimo cierpienia, pomimo nawet męczeństwa. Wysłuchani, wysłuchani, kochani. Ostatnie refleksje. Drodzy, my patrzymy na naukę Nowego Testamentu na temat wiary, obietnic, uczuć. Jeśli chcemy być wysłuchani, tak naprawdę, i czuć wewnętrzne zadowolenie, powinniśmy więcej spolegać na słowach Bożych, na obietnicach, a nie na tym, w jakim stanie się w danym momencie znajdujemy. Często, gdy pogoda zła, gdy złe ciśnienie, podle się czujemy. Mówiliśmy o tym. Proszę was, drodzy, proszę was, tak, proszę was. Nie mylcie wiary z uczuciami. Wiara jest bezgraniczną ufnością do Boga, bez względu na to, jak się czujemy i co czujemy w danej chwili. Spolegamy na obietnicach i Bóg jest wtedy najbliżej. To mówi mi obietnica, że Bóg mi pomoże, a nie moje uczucie. Ewangelia Marka mówi, gdy się modlicie, przebaczajcie, ale nie udawajcie, że przebaczacie. Naprawdę przebaczajcie. Gdy się modlicie, pamiętajcie o tym, abyście nie pielęgnowali niczego, co by was oddzielało od mocy Bożej. Dawid powiedział, że gdybym pielęgnował ukryte grzechy, Jezus by mnie nie wysłuchał, Bóg by mnie nie wysłuchał. Czy chciałbyś, aby Jezus mógł popatrzeć na całe twoje serce teraz? I czy może pobłogosławić całe twoje serce? Czy masz coś do ukrycia? Koronująca myśl, która mnie tak bardzo pocieszyła, z proroctwa Izajasza, która mówi: ludu mój, nie będziesz zawsze płakał, wysłucham cię. I ostatnia myśl, objawienie świętego Jana, 8 rozdział i wiersz 1. 8 rozdział i wiersz 1. Wiecie, co tam jest napisane? Że w niebie było milczenie na pół godziny prorocze. Po to, aby ubłogosławić ziemię chwałą wybawienia, chwałą przyjścia Jezusa Chrystusa. Jak wielki i dobry jest Bóg, ludu mój, nie będziesz zawsze płakał. Ja jestem, ja słyszę, ja wysłuchuję modlitwy twoje. Chwała ci, drogi, drogi Zbawicielu, za to, że taki jesteś. Chcemy uwielbić Boga muzyką. I mamy przygotowaną taką ostatnią pieśń, która tak bardzo nam pasuje do tego tematu, bo w refrenie tej pieśni, kochani, są takie słowa, że im większy ból, tym bliżej Bóg. Jest to pieśń, kiedyś była przedostatnia, 669. O nie smuć się, o nie smuć się, gdy w życiu twym miłości mało i radości mało, w Jezusa miłość wierzyć się, śpiewamy.
Smuć się, lecz walcz z niego, jak gdyby mówił słońce nas. O, nie smuć się, Pan zawsze z tobą, radośnie śpiewa z góry ptak. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne krwi. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy i większy ból tym bliżej. O, nie smuć się, idź naprzód śmiało, nadzieję zawsze w sercu miej. Gdy w życiu twym radości mało, w Jezusa miłość wierzyć chcę. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne trwu. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy, im większy ból, tym bliżej. O, nie smuć się, wiosenny ranek zwiastuje ci świeżością róż, że Pan jest tu, że kocha ciebie i nie opuści nigdy już. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne trwu. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy, im większy ból, tym bliżej.